Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam ogromną przyjemność rozmawiać z panem doktorem Janem Chlebowiczem. Tutaj Państwo widzą książkę, my o książce jeszcze będziemy rozmawiali. Polityka na ambonie, o księżach patriotach, o kulisach w ogóle powstawania pracy. Oddzielne spotkanie poświęcimy, ale dzisiaj bardziej chcę porozmawiać o tym, co było przedmiotem badań, panie doktorze. Pan doktor oczywiście jest związany z Oddziałowym Biurem Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, bo to jest bardzo ciekawy temat, a z drugiej strony można powiedzieć trochę taki niemiły dla ucha, bo chcemy widzieć rzeczywistość 45, 89, w zasadzie 44, 89 w takich dosyć jasnych barwach. Dzisiaj będziemy mówili o instytucji, którą też w jakimś sensie często idealizujemy, a nie zawsze było tak kolorowo, nie zawsze było tak jakbyśmy to chcieli zobaczyć, ale... No właśnie, przejdźmy do rzeczy, panie doktorze. Jaka była generalnie geneza ruchu księży patriotów? Skąd w ogóle taki ideowo-organizacyjny wzorzec się wziął? Pan to oczywiście w książce wyjaśnia i książka w ogóle była pisana pod kierunkiem wybitnego znawcy, przede wszystkim kościoła grekokatolickiego, pana profesora Igora Hałagidy.
Dzień dobry państwu. Może się najpierw... Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie, panie redaktorze, i też witam wszystkich, którzy słuchają tego podcastu, tej audycji, tej rozmowy. Rzeczywiście, może zacznę od tego, że Stalin mówił, że od rewolucji światowej dzieli nas, czyli komunistów, tylko Chrystus. Trudno więc przyjąć inne założenie, że to właśnie Rosja bolszewicka, Związek Sowiecki stał się takim niejako... poligonem doświadczalnym różnych strategii walki z Kościołem. Mam tu na myśli Kościół prawosławny. I rzeczywiście bez zrozumienia tego, co działo się po rewolucji październikowej w latach 20., 30., 40. w Związku Sowieckim, nie zrozumiemy tego, co działo się w Polsce po 45. roku, jeśli chodzi o księży patriotów, czyli tych księży, którzy zadeklarowali jawną współpracę z władzami komunistycznymi. Tak więc po rewolucji październikowej w Związku Sowieckim patriarcha Tichon, dzisiaj święty Kościoła Prawosławnego, no stanął na takim stanowisku krytycznym wobec bolszewików, wobec również tych następstw rewolucji październikowej, a jednocześnie był to ten moment, kiedy w Rosji zaczął tworzyć się ruch żywej cerkwi, czyli tych kapłanów prawosławnych, którzy przyjęli rewolucję październikową i właśnie te elementy, które ze sobą niosła, także te antyreligijne. I w tym momencie z jednej strony mieliśmy patriarchę Tichona, przeciwnika bolszewików, i z drugiej strony ruch, który w jakiś sposób starał się legitymizować właśnie rewolucję październikową. Oczywiście komuniści wykorzystali ten fakt i poprzez swoje służby specjalne, najpierw Czeka, później GPU, wsparli finansowo, organizacyjnie ruch żywej cerkwi i oczywiście także poprzez to wsparcie zaczęli nim kierować. Więc to mamy pierwszy element. Pojawił się pewien ruch w ramach samej cerkwi Kościoła Prawosławnego, ruch, który miał go od wewnątrz, można powiedzieć, złamać i doprowadzić do rozłamu. Jednocześnie komuniści, bolszewicy prowadzą strategię masowych represji. Więc ci, którzy są za Tichonem, są zatrzymywani, aresztowani, poddawani brutalnym przesłuchaniom, torturom, odbywają się procesy pokazowe. Część z wysokich hierarchów zostaje po prostu zamordowanych, rozstrzelanych. Sam Tichon także jest zatrzymany. Zresztą wobec niego także były próby zamachów. W pewnym momencie po zakończeniu nabożeństwa zostaje zgnięty nożem przez nieznaną kobietę. Na szczęście tutaj przeżywa, no ale sam moment jego śmierci, rok 1925, w historiografii tutaj są spory, czy umarł z przyczyn naturalnych, czy został jednak otruty przez służby specjalne. Tak więc rzeczywiście mamy tutaj te dwa elementy. No i po śmierci Tichona, czyli tego, który jest takim zadeklarowanym przeciwnikiem bolszewików, komunistów, Jego następca, metropolita, późniejszy także patriarcha Sergiusz, można powiedzieć, że w tej drugiej połowie lat 20. Podpisuje czy deklaruje podporządkowanie cerkwi prawosławnej właśnie władzom komunistycznym rządowi. I tutaj oczywiście też możemy spojrzeć na to z dwóch stron. Z jednej strony poprzez tego typu postawę próbuje ratować to, co jeszcze z cerkwi czy z Kościoła prawosławnego zostało. Próbuje ochronić duchownych, cerkwie, które są także rabowane. Z drugiej strony próbuje osłabić ruch żywej cerkwi, wytrącając argument, powiedzmy, władzom komunistycznym, no bo w tym momencie ruch żywej cerkwi przestaje im być potrzebny. No ale z drugiej strony, poprzez taką postawę, metropolita Sergiusz, no doprowadza do tego, że właśnie cerkiew prawosławna staje się marionetką w rękach komunistycznych władz. I ta jego deklaracji lojalności było kilka w roku 26, 27, tak naprawdę nie doprowadzają do pożądanego efektu, dlatego że masowe represje trwają, a jednocześnie komuniści włączają do tej walki z Kościołem, można powiedzieć, pewne procesy takie mocno antyklerykalne i proces laicyzujący. Powstaje Liga Bezbożników w roku 1925, 4 lata później przekształcona na Związek Wojujących Bezbożników, która walczy wprost z właśnie religią, w tym także z cerkwią prawosławną. Więc de facto cerkiew prawosławna do 1939 roku zostaje no niemalże całkowicie rozbita i zmarginalizowana. I tak jak mówiłem na początku, komuniści testują, łączą, intensyfikują różne strategie walki z cerkwią prawosławną. I wszystkie te elementy, o których ja teraz mówię, możemy łatwo dostrzec po 1945 roku w Polsce. Dlatego tak ważne jest zrozumienie właśnie tego, co działo się po prostu w Rosji Sowieckiej. A jeszcze, jeśli mogę, panie redaktorze, taką paralelę ze współczesnością zrobić, bo ta cerkiew prawosławna rzeczywiście zostaje niemalże całkowicie zmarginalizowana do 1939 roku poprzez te działania, o których mówię, a jednocześnie w 1941 roku, kiedy następuje oczywiście konflikt zbrojny pomiędzy III Rzeszą a Związkiem Sowieckim, Stalin uznaje, że znowu potrzebuje cerkwi do mobilizacji społeczeństwa, do jakiejś takiej integracji społeczeństwa. No i w 1943 z inspiracji Stalina, przy oczywiście udziale służb specjalnych, zostaje, no, że tak powiem, powołany sobór i wyłoniony ten sam Sergiusz, który pod koniec lat 20. deklaruje tę lojalność cerkwi wobec właśnie komunistów. No i właściwie od 1943 roku cerkiew prawosławna całkowicie zostaje podporządkowana tajnym służbom, władzom państwowym. I dzisiaj, jeśli obserwujemy patriarchę moskiewskiego Cyryla, który mówi bardzo proputinowskie, ma bardzo proputinowskie wypowiedzi i de facto legitymizuje sobą, swoimi wypowiedziami to, co robi Putin, no to nie możemy zapominać o tym, o czym mówię, czyli o właśnie końcówce lat 20. najpierw, a później o tym soborze kontrolowanym przez sowieckie służby z roku 43. Jeśli zrozumiemy te mechanizmy, to bardziej będziemy rozumieli to, co dzisiaj dzieje się współcześnie z cerkwią prawosławną i z postawą chociażby Cyryla, patriarchy. Tak, przepraszam za ten współczesny wtręt, ale lubię łączyć, że tak powiem, pewne wątki z przeszłości ze współczesności i pokazywać te pewne paralele i procesy, bo to wydaje mi się jest dość istotne.
Nic znikąd się nie bierze, wszystko ma swój początek, środek i koniec. Jeśli chodzi o to, o czym Pan mówił, to na rynku polskim już o tych procesach możemy też poczytać. Przede wszystkim oczywiście zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana doktora Jana Chlebowicza. Absolutna nowość, praca naukowa, ale można poczytać u Józefa Mackiewicza o tym procesie, można poczytać, jak KGB używała cerkwi w w doskonałej, moim zdaniem, brawurowej książce, bo ona jest napisana w takim stylu kryminalnym Władimira Wolkowa, Gość papieża. To jest kapitalna książka, moim zdaniem. Nie wiem, czy pan podziela moją opinię. No dobrze, ale tak, komuniści w 1944, bo teraz tak różne rzeczy czytam, także historyków komunistycznych zaangażowanych w ogóle w ten proces budowy Polski Ludowej, późniejszego także PRL-u. Mam tu na myśli profesora Andrzeja Werblana, więc to generalnie chyba też się tak przyjęło w historiografii, że ten pierwszy okres i najważniejszy po 1944 roku to chęć zrobienia, cudzysłów, porządku z podziemiem poakowskim, z antykomunistycznym podziemiem niepodległościowym, i to jest jak gdyby główny wróg dla partii. O tym pisze też Werblan, no, że walka jest zażarta po dwóch stronach, jest prawie identyczna ilość osób zabitych, 20 tysięcy komunistów, 20 tysięcy żołnierzy podziemia niepodległościowego. Werblan wskazuje też taki okres bardzo kluczowy do 1948 roku, gdzie przypadała ilość zapadających wyroków śmierci z tytułu właśnie rozprawy z przedwojenną Polską, której kontynuatorami są żołnierze antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, zapadają 3 wyroki dziennie śmierci. To jest bardzo duża liczba. No ale tutaj jeszcze Kościół nie staje się głównym wrogiem. Ruch Księży Patriotów, który pan opisuje na Pomorzu, to są lata 50-56. On powstaje około roku 49, więc jak komuniści, jeśli tak można powiedzieć, jeżeli była gradacja wrogów, to gdzie był Kościół katolicki w tej gradacji wrogów po 44 roku dla komunistów?
Rzeczywiście tutaj w kontekście tego, o czym pan mówi, jest to bardzo ważne, czyli taka gradacja tych celów komunistów. I rzeczywiście było tak, że najpierw zależało im przede wszystkim na, no, po prostu zwyczajnie takim umocnieniu administracyjnym, tej administracji opartej na wzorcu sowieckim tutaj w Polsce. Oczywiście chodziło także w pierwszej kolejności o, by rozprawić się z opozycją tą jawną, polityczną, ale też z podziemiem niepodległościowym, o czym pan redaktor mówił. No, ważna była również pewnie w tym kolejnym etapie reforma rolna. Tutaj oczywiście mam na myśli kolektywizację. No i w końcu zdobycie pewnej pozycji czy pewnego zaufania społecznego. No ale w tym momencie oczywiście Kościół deklaratywnie ze strony władz komunistycznych nie był uznawany za, powiedzmy, tego ideowego wroga, chociaż oczywiście materializm dialektyczny, no, wykluczał formy religijności, w tym właśnie te reprezentowane przez Kościół katolicki w Polsce. No ale oczywiście na tym etapie pierwszym i te deklaracje oficjalne były raczej czym zmierzające do tego, by pokazać, że no, władze komunistyczne Kościół uznają. Ten Kościół, który ma dość duży autorytet społeczny, szczególnie umocniony po II wojnie światowej, stąd takie oficjalne, że tak powiem, pewne manifestacje proreligijne, nie wiem, czy Bolesława Bieruta, czy innych dygnitarzy komunistycznych biorących udział w procesjach Bożego Ciała, czy uczestniczących w mszach świętych, czy po prostu oficjalnie modlących się. No ale kiedy następuje ten moment, no właśnie, umocnienia tego, powiedziałbym, administracyjno-politycznego, społeczno-ekonomicznego partii komunistycznej w Polsce, czy generalnie nowych władz, no wówczas oczywiście Kościół katolicki zostaje wzięty na celownik. I no tutaj na pewno są dwie cezury ważne, czyli rok 47, kiedy w Szklarskiej Porębie we wrześniu odbywają się obrady przedstawicieli różnych partii komunistycznych. Wtedy, jak wiemy, powstaje Kominform, ale także na takiej tajnej, powiedziałbym, naradzie wysoki dygnitarz sowiecki Andrzej Żdanow wygłasza ten referat, w którym przedstawia właśnie w punktach strategię walki z kościołami w poszczególnych państwach bloku wschodniego. No i to zostaje odebrane i odczytane jako właściwie gotowa do wdrożenia instrukcja przez komunistów w Polsce, bo krótko po tym spotkaniu w Szklarskiej Porębie w październiku odbyło się posiedzenie biura politycznego KCPPR, gdzie właśnie po raz pierwszy zostaje wprost użyte to sformułowanie ofensywa kleru przez polskich komunistów w stosunku do postawy polskich biskupów, czy szerzej duchowieństwa. No a z kolei po tym spotkaniu biura politycznego, niedługo później, odbywa się słynna narada w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, podczas którego szefowa Departamentu Piątego, czyli tego zajmującego się walką z Kościołem, Julia Brystygier, wygłasza ten znany wszystkim referat Ofensywa kleru, a nasze zadania, w którym znowu powołując się na Ždanowa, referuje tak naprawdę te elementy strategii walki z Kościołem, która ma być oparta na rozbijaniu Kościoła od wewnątrz, więc to mamy ten rok 47. No a kulminacją, można powiedzieć, przyjęcia tej strategii jest, tak jak pan słusznie powiedział, rok 49 z kolei, no bo 19 lipca 49 roku Hilary Minc na tym razem posiedzeniu sekretariatu KCPZPR przedstawia taki szeroki plan właśnie akcji antykościelnej, znowu opartej na tym procesie wewnętrznego rozbicia Kościoła. To się zbiega z rozmową Bieruta ze Stalinem w Moskwie, który z kolei powołuje się na te doświadczenia sowieckie z ruchem Żywej Cerkwi i też z patriarchą Tichonem, jak się rozprawiono, o czym mówiłem wcześniej. No a niedługo później, z 1 na 2 września, znaczy w tych 2 dniach, dochodzi do zjazdu zjednoczeniowego 11 wówczas funkcjonujących organizacji kombatanckich. Powstaje zbowit, a przy zbowidzie wkrótce sekcja księży. Dochodzi również do spotkania duchownych z Bolesławem Bierutem. No i można powiedzieć, że to jest ten moment, kiedy oficjalnie zostaje zadekretowany w Polsce ruch księży patriotów. Ale tutaj ważna uwaga w stosunku do tego, o czym mówiliśmy na początku. Dlatego, że z jednej strony rzeczywiście początkowo Kościół, duchowieństwo nie był tym głównym wrogiem władz komunistycznych, natomiast księża współpracujący z władzami komunistycznymi, widzimy ich właściwie momentu zakończenia II wojny światowej, od momentu 1945 roku. Już wtedy widzimy pierwsze postawy duchownych wywodzących się z różnych środowisk, które deklarują chęć współpracy z władzami komunistycznymi. Czyli mamy tutaj pewną dynamikę, jeśli chodzi o taktykę walki z Kościołem i te dwie ważne cezury, rok 47, później moment kulminacyjny, rok 49. Natomiast nie zapominajmy, że mamy już księży współpracujących z władzami od 1945 roku. No i też nie zapominajmy o Bolesławie Piaseckim, całym środowisku Dziś i Jutro. Tak.
Moje pytanie, panie doktorze. Idee tworzą pewne okoliczności, no ale te okoliczności przede wszystkim za każdym razem tworzą ludzie. Ja tą średnio wierzę na przykład w takie heglowskie bajania, że rzeczywistość się tam niemalże znikąd wyłania. Zawsze musi być człowiek, który jest nośnikiem danej idei, danego przekonania, danej opinii. No to przejdźmy po stronie partyjnej, tu już kilka nazwisk padło. Tutaj takie ważna uwaga do tego, co powiedział pan doktor, że rzeczywiście za Kościół inteligencję była odpowiedzialna bardzo długo Luna Brystygierowa, Departament Piąty. Departament Czwarty, który nam się kojarzy z Kościołem katolickim, to jest dopiero prawie połowa lat 60., 64. rok, jak dobrze pamiętam, powstaje Departament Czwarty MSW. No to dobrze. Jaki było to modus operandi, już pan powiedział, a kto po tych dwóch stronach stał jako organizatorzy tego ruchu księży patriotów? Kim byli księża patrioci?
Jasne, to może najpierw, jeszcze zanim pewnie porozmawiamy o Piaseckim, to pomówmy rzeczywiście o tych filarach samego ruchu księży, tak zwanych zbowidowców, czyli właśnie tych patriotów mniej związanych z Piaseckim. No więc to były trochę upraszczając, trzy podstawowe grupy. Przede wszystkim byli to księża, którzy należeli do tak zwanej frakcji zrywowców, czyli zwolenników PPR-u w ramach Stronnictwa Pracy, czyli byli w kontrze do Karola Popiela. I tu mamy takie postacie jak ksiądz Henryk Weryński, ksiądz Wacław Pyszkowski, ksiądz Tomasz Kołakowski. I to była ta pierwsza grupa, wykorzystywana właściwie od samego początku przez władze komunistyczne. Drugą grupą byli niewątpliwie kapelani Ludowego Wojska Polskiego, czy wcześniej kapelani tych formacji wojskowych o proweniencji sowieckiej. I tu takim protoplastą, można powiedzieć, tej grupy jest niewątpliwie ksiądz Kupsz. Ksiądz Kupsz, czyli ta postać, Wilhelm Franciszek Kupsz, kapelan 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki, no i też osoba, która legitymizowała kłamstwo katyńskie, więc to jest, można powiedzieć, ta czołowa postać. I generalnie kapelani związani właśnie z tymi formacjami o proweniencji komunistycznej, wojskowymi. I tutaj tylko ważna uwaga, zrywowcy i ci kapelani formacji wojskowych, komunistycznych, no to można powiedzieć, że stanowili niejako różne środowiska, ale jednak widać były tu pewne elementy wspólne. To znaczy często ci kapłani, ci zrywowcy również zostawali kapelanami. Chociażby ksiądz Kołakowski został pierwszym kapelanem marynarki wojennej po wojnie. I w końcu trzecia grupa, która była, można powiedzieć, w tym orbicie zainteresowań komunistycznych służb, no to byli więźniowie niemieckich obozów koncentracyjnych. Tutaj władze upatrywały w tych kapłanach z różnych powodów. Przede wszystkim z powodu głębokiego takiego resentymentu antyniemieckiego, ale też z powodu tego, że dla części tych kapłanów po prostu Armia Czerwona była tym realnym wyzwolicielem od tego piekła obozowego, więc widzieli w tej grupie również potencjał do wykorzystania w swoich celach operacyjnych i z tej grupy kapłanów, właśnie tych byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych, starano się wyłaniać szczególnie tych tak zwanych księży społeczników, księży, którzy taką proobywatelską postawą się wykazują i taką postacią tej szczególnie wykorzystywaną był ksiądz Stanisław Owczarek, właśnie więzień Dachau. Taki ksiądz, jak przedstawiali go komuniści, ksiądz społecznik, ksiądz obywatel. Taki właśnie wzór księdza obywatela. Więc wymieniłbym te trzy grupy. Oczywiście tych motywacji, okoliczności przystępowania do ruchu księży patriotów było znacznie, znacznie, znacznie więcej. To jest bardzo złożone, ale być może o tym jeszcze porozmawiamy. No ale musimy jeszcze powiedzieć o tej, powiedziałbym, czwartej grupie, czyli księży postępowych, tej cudzysłów oczywiście, zgromadzonych wokół lidera dzisiaj, jutro, późniejszego Paksu, czyli Bolesława Piaseckiego. I oni z jednej strony też zaliczali się do grupy księży patriotów, ale była to nieco jednak odmienna grupa, dlatego że Piasecki traktował tych księży zbowidowców jako konkurencję. I poprzez swoje działania, chociażby powołanie w 1950 roku Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich, no starał się wchłonąć po prostu ruch księży zrzeszonych wokół zbowidu. Zresztą dostał zielone światło od wymienianej wcześniej Julii Brystygier, więc rzeczywiście tutaj jest ta trzecia grupa księży i Piasecki starał się raczej przyciągać do siebie katolickich intelektualistów, wykładowców akademickich. No, powiedzieć, że na czele właśnie Komisji Intelektualistów i Działaczy Katolickich stanął ksiądz profesor Jan Czuj, znany patrolog. Więc możemy tutaj wskazać na te, powiedziałbym, cztery środowiska, cztery grupy, które tworzyły coś, co dzisiaj nazywamy środowisko księży patriotów.
A chciałbym się przyjrzeć bliżej. Pan oczywiście to wszystko opisuje w książce. Jeszcze raz Państwa odsyłam do pracy pana doktora Jana Chlebowicza, Polityka na ambonie. Ale chciałbym się przyjrzeć postaci, która no, jest postacią barwną, jest bardzo ciekawą postacią wywołany już Piasecki, Bolesław. Przypomnę Państwu tylko, że całkiem niedawno Wojciech Muszyński z warszawskiego działu Instytutu Pamięci Narodowej pisał pierwszą część biografii. Mam nadzieję, że druga powstanie, bo pierwsza była absolutnym bestsellerem, rozeszła się w zasadzie na pniu, już jest niedostępna. No ale to jest okres do 1944 roku, który Wojciech Muszyński w swojej książce opisuje. No właśnie, to jaki koncept na Kościół, na środowisko, na tychże konkretnych księży miał Bolesław Piasecki? Przypomnę, przed wojną radykalny działacz, twórca ONR Falangi, potem przechodzi na stronę, w wyniku dosyć skomplikowanego takiego procesu myślowego, który mam nadzieję, że Wojciech Muszyński opisze, no jednak dogaduje się z komunistami i próbuje tworzyć taki, można powiedzieć, alternatywny kościół, alternatywną przestrzeń w obrębie tego kościoła, ale jaki był koncept samego Piaseckiego? Jaką on grę uprawiał? Ja tylko jeszcze tutaj zaznaczę taką historię, która jest świetnie opisana, bo tutaj ta postać ciągle jest w mroku, mam nadzieję, że zaraz wywołamy już błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo kardynał Wyszyński kapitalnie w promemoria opisuje 2 czy 3 spotkania przed aresztowaniem z Piaseckim i taką bardzo powściągliwą, zdystansowaną rozmowę z nim, bo tam Piasecki w tej rozmowie rzeczywiście księdzu kardynałowi wykłada ten swój koncept. Ale jak pan, panie Janie, go postrzega? Co on chciał zrobić? Jaki był jego pomysł na Kościół katolicki?
Oczywiście, postać niezwykle ciekawa i też przyłączam się do tego, co pan redaktor mówi. Mam nadzieję, że ten drugi tom obejmujący życie i działalność Piaseckiego po 1945 roku powstanie. No to byłoby rzeczywiście niezwykle ciekawe, na pewno przeczytam. Zresztą pierwszą część, o ile to będzie, że tak powiem, w dwóch częściach już także jestem, lektura jest za mną, również przyłączam się do tej rekomendacji. No więc Piasecki, oczywiście tutaj moglibyśmy bardzo długo mówić, no, odegrał kluczową rolę, jeśli chodzi o właśnie to, o czym próbujemy dzisiaj mówić, czyli o tej polityce rozbijania Kościoła katolickiego od wewnątrz. No on już, można powiedzieć, od listopada 1945 roku no dostał to pozwolenie na tworzenie środowiska Dziś i Jutro. Dostał pozwolenie na coś, co było bez precedensu, jeśli chodzi o państwa bloku wschodniego, czyli, że tak powiem, mógł, czy dostał koncesję na firmę niepaństwową, w ramach której działały, no, można powiedzieć, dwa podmioty, czyli INCO i Veritas, ale nie tylko, jeszcze Instytut Wydawniczy PAX i inne, więc to było właściwie bez precedensu. No i Piasecki zareagował na ten moment w 1949 roku, czyli powołania tej najpierw sekcji księży przy Zbowidzie, a później głównej komisji księży i tych okręgowych komisji księży w poszczególnych województwach, no dość sceptycznie. Pozostawał krytyczny wobec tego ruchu. Oczywiście tego krytycyzmu nie deklarował tak expressis verbis oficjalnie, otwarcie. Natomiast no, jakby nie godził się i nie podobało mu się, że tutaj na tym, powiedzmy, na tej płaszczyźnie organizacji czy struktur, no, które mają być, można powiedzieć, czymś, jakimś takim łącznikiem pomiędzy właśnie prymasem Wyszyńskim, episkopatem, a władzami, no, pojawia się jeszcze jakaś inna grupa. Dlatego dość długo zabiegał i początkowo nie dostawał zgody na to, by powołać własną strukturę zrzeszającą nie tylko świeckich, ale także księży. No ale w końcu dostał to zielone światło i tutaj takim wsparciem była właśnie Julia Brystygier i powołał w 50 roku wspominaną przeze mnie Komisję Intelektualistów i Działaczy Katolickich, które również zrzeszała księży. No ale tak jak mówiłem, raczej zależało mu na tym, by gromadzić wokół siebie osoby wpływowe, intelektualistów wśród duchownych, profesorów. I to mu się oczywiście udało. Docelowo Piasecki prowadził, jeśli chodzi o ruch księży patriotów, swoją grę. Zamierzał wchłonąć ruch księży związanych z Bowidem, tak by to pod jego egidą, pod jego przywództwem znaleźli się wszyscy księża patrioci w Polsce. I to się Piaseckiemu po części udało w roku 1953. Powstała wówczas Komisja Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich i z jednej strony te organizacje, czyli ta związana z Piaseckim i ta związana ze Zbowidem, zachowywały w ramach tej jednej odrębność organizacyjną, no ale na poziomie ogólnopolskim udało się Piaseckiemu przejąć kontrolę właściwie nad całym ruchem. Tutaj jednak taka uwaga, i to akurat wychodzi z tych badań, które przeprowadziłem, niekoniecznie udało się to samo na poziomie lokalnym, gdzie księża patrioci w wielu wypadkach wciąż odgrywali tą dominującą rolę. To tak więc na poziomie ogólnopolskim, tym centralnym, rzeczywiście Piaseckiemu to się udaje. Na poziomie lokalnym wyglądało to już różnie. No i wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym temacie, o którym rozmawiamy. Piasecki nie chciał konkurencji, był wobec księży tych związanych z Bowidem krytycznym i prowadził swoją grę w ramach właśnie tego, co dzisiaj nazywamy ruchem księży patriotów. A to jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe. No i wciąż to, o czym pan też wspomniał, rola Piaseckiego nie jest wyjaśniona, dlatego że ciągle wiem, znaczy tutaj pseudonim Tatar funkcjonuje oczywiście w historiografii, łączymy go z Piaseckim, natomiast nie znamy do końca tych jego powiązań z sowieckimi służbami, nie wiemy do końca z czego wynikała ta jego ogromna autonomia, jak wyglądały jego relacje czy usytuowanie jego wobec z kolei służb komunistycznych w Polsce. No to jest niezwykle ciekawe, czy te, że tak powiem, wytyczne otrzymywał bezpośrednio z Moskwy i co tak naprawdę kryło się pod tą działalnością Tatara. Wiemy to ciągle mało. Pewnie niestety w kontekście wojny, którą obecnie mamy, ten dostęp do archiwów rosyjskich będzie na przestrzeni kolejnych lat bardzo utrudniony, więc obawiam się pełnej historii Piaseckiego i też tego jego agenturalnego uwikłania niekoniecznie poznamy, ale trzymam kciuki. Mam nadzieję, że to nastąpi w końcu.
Z drugiej strony postać bardzo ciekawa też przez fakt pewnego stylu bycia, stylu noszenia się. Jeden z nielicznych posiadaczy w latach 60., jeszcze chyba 70. Jaguara w Warszawie. Z tego słynął na warszawskich ulicach. Ale też były tego typu strony. Mówię, żeby ten trochę obraz tak zrównoważyć, jeśli chodzi o Piaseckiego, bo na warszawskim Mokotowie, bardzo blisko w okolicach metra Wierzbno, w zasadzie vis-a-vis Polskiego Radia, było liceum imienia Świętego Augustyna, które było liceum o dosyć wysokim poziomie. Sporo znanych osób to liceum kończyło jeszcze w okresie PRL-owskim i po PRL-u. To jest jednak też bardzo istotna działalność wydawnicza. Oczywiście wydawał różnych księży, czy duchownych, czy filozofów, rozsadników, ale na przykład znany i wielki neotomista Etienne Gilson, no tylko dzięki Piaseckiemu i wydawnictwu się ukazywał w Polsce. Zresztą pamiętam takie wspomnienie już nieżyjącego pana profesora Stefana Świeżowskiego, który zapytany właśnie o ten okres powojenny, no mówił wprost, mi Piasecki uratował życie, bo ja pracowałem właśnie nad tłumaczeniami Gilsona, ale miałem za co jedzenie kupić. To niemalże był ratunek dla mnie życia. Zresztą jest wiele środowisk i w wielu środowiskach spotykałem ludzi w Warszawie, którzy mówili o tym, że no, gdyby nie Piasecki, to nie wiadomo, czy by właśnie na przykład nie zgnili w więzieniu na Rakowieckiej, że jednak był wobec niektórych osób, które kojarzył sprzed II wojny światowej, dosyć lojalny i tam, gdzie mógł, pomagał. Ale ciekawe jest, że na przykład ksiądz kardynał Stefan Wyszyński w promemoria, już tych tomów jest sporo. Teraz ukazał się, proszę Państwa, bardzo ciekawy z 71 roku tom. No, widać tam bardzo wyraźny dystans księdza prymasa do Stanisława Piaseckiego, ale uważam, że to jest postać absolutnie barwna i przekraczająca miary w ogóle takich person perelowskich, więc ciekawa historia. Ale właśnie,
bardzo
już
ciekawa. Rzeczywiście, tutaj trudno się nie zgodzić, bo w swoich badaniach też oczywiście spotykałem się z takimi relacjami ludzi, którzy no, dużo zawdzięczali Piaseckiemu, czy w ogóle w środowisku dziś i jutro, Paksowi. Rzeczywiście było tak, że roztaczał parasol ochronny nad pewnymi środowiskami, chociażby danymi z Armią Krajową, którzy stawali gdzieś na obrzeżach życia społeczno.
Państwo warszawskie tam znajdowało schronienie u niego.
Oczywiście, że tak. Plus zgadzam się co do tej całej działalności wydawniczej. No jednak wydawnictwo faksowskie publikowało książki, które można powiedzieć całkowicie nie wpisywały się albo wpisywały się tylko w niewielkim stopniu w jakieś wytyczne partyjne, czy były zgodne z ideologią marksistowsko-leninowską, więc rzeczywiście mnóstwo też ciekawej i ważnej literatury powstawało.
Spółdzielnia mieszkaniowa, Ludwik, to był niezły
Ludwik,
biznes,
tak.
jak na tamte czasy, ale dobrze, zostawmy to, to jest temat na jeszcze inną ciekawą rozmowę. Panie doktorze, no dobra, ale wywołaliśmy już postać, która jest następcą księdza kardynała Augusta Chlonda, ciągle postaci takiej mało opisanej, chociaż na szczęście już coraz więcej prac czy samych tekstów księdza kardynała zostało wydanych, Instytut wydał kapitalny album, profesor Jan Żaryn pisma, kazania, listy, odezwy księdza kardynała Chlonda. Zastępuje go w 1947 już błogosławiony ksiądz Stefan kardynał Wyszyński. I no, ta postawa księdza kardynała jest też zaskakująca dla wielu, no bo pamiętamy porozumienie z 50 roku, a to jest ten okres tutaj tworzenia czy prób rozmów z komunistami, znalezienie jakiegoś modus vivendi dla w ogóle funkcjonowania kościoła wiernych w Polsce. Ksiądz kardynał odcina się od środowisk inteligenckich, czy raczej one od niego, no, buduje ten tak zwany kościół ludowy. No dobrze, ale jak te sprzężenia miały się, jeśli chodzi o ruch księży patriotów, tych lojalnych wobec komunistów, a ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, który jednak był, to nie jest kościół ten obecny, taki rozwarstwiony, jeśli chodzi o tytuły, no, tylko tam ksiądz Stefan Wyszyński, no to tylko miał pełnię władzy w rękach w zasadzie jako prymas Polski.
Właściwie od samego początku, kiedy powstaje już oficjalnie Ruch Księży Patriotów w 1949 roku, prymas Wyszyński jednoznacznie, można powiedzieć, otwarcie, oficjalnie wyraża swoją dezaprobatę wobec tych duchownych, którzy decydują się na współpracę z władzami. Zresztą ta jego dezaprobata przybiera bardzo często no, takie, można powiedzieć, ona ma taki charakter ludowy, bo rozmaite pisma zostają, że tak powiem, upublicznione. Zresztą prymas Wyszyński nakłada również w pewnym momencie suspensę na najpierw głos kapłana, później księdza obywatela, czyli te organy prasowe księży patriotów, a kiedy w końcu i to nie przynosi pożądanych efektów, nawet nakłada ekskomunikę na wszystkich zrzeszonych w Komisji Księży, co w pewnym momencie to doprowadza do takiego popłochu w szeregach właśnie tych kapłanów postępowych. Nie wiedzą właściwie, co mają robić, czy znaleźli się w tym momencie poza kościołem. Część zresztą udaje się do prymasa Wyszyńskiego, pytają, co w tym momencie mają uczynić i tak dalej. Więc można powiedzieć od samego początku prymas Wyszyński taką bardzo jednoznaczną, negatywną wobec tego środowiska postawę przyjmuje. No a księża patrioci właściwie całkowicie kontrolowani przez władze państwowe, przez służby specjalne, także administrację wyznaniową, robią wszystko, żeby uderzyć w prymasa Wyszyńskiego. Chociaż to jest też ciekawe, bo kiedy się zgłębi w te postawy księży patriotów, to niewątpliwie się prymasa boją. To znaczy, w takich rozmowach gdzieś kuluarowych, w rozmowach między sobą, przyznają, że no nie powinni tak radykalnie występować wobec prymasa, ale jeśli nawet takie głosy się pojawiają na zebraniach i one są gdzieś tam zaprotokołowane, no to władze naciskają na władze właśnie Głównej Komisji Księży i Okręgowych Komisji Księży, by zajmowały takie radykalne, antyprymasowskie stanowisko. No i rzeczywiście tak się dzieje. Kolejne rezolucje, takie oficjalne wypowiedzi księży patriotów są wymierzone w prymasa Wyszyńskiego. Krytykuje się go za to, że nie dotrzymuje postanowień porozumienia kwietniowego z 1950 roku, że nieodpowiednio zadbał o administrację kościelną na ziemiach północnych i zachodnich, czyli tak zwanych ziemiach odzyskanych. Krytykuje się go za to, że nie krytykuje z kolei on polityki Watykanu wobec Polski, więc właściwie na każdym kroku księża patrioci próbują jego atakować i moment jego zatrzymania, uwięzienia w roku 53, no traktują jako osobisty sukces własnego środowiska. Księża patrioci mówią, że gdyby prymas otoczył się księżmi patriotami, to być może do takiego uwięzienia by nie doszło. Gdyby wśród doradców prymasa znaleźli się patrioci, wówczas na pewno nie doszłoby do takiej sytuacji. I w ogóle ten rok 53, czyli moment uwięzienia prymasa, no, traktują jako ten, który będzie dla ich środowiska przełomowy. Oni sami w końcu zaczną zajmować tak en masse wysokie stanowiska kurialne, ważne stanowiska w seminariach duchownych, będą obejmowali te funkcje rządców diecezji. No, traktują generalnie uwięzienie prymasa jako ten moment, kiedy teraz w końcu będą mogli rozwinąć w pełni skrzydła swojej działalności.
No dobrze, jesteśmy w tym rzeczywiście kluczowym momencie, o którym pan mówi, czyli momencie aresztowania księdza prymasa. Po latach sami komuniści przyznawali, że to był ogromny błąd. Jest taka bardzo ciekawa relacja. Ja wiem, że państwa tą relacją często zanudzam, ale ona jest. Dla mnie poznawcze jest bardzo interesujące. Zresztą wielu historyków, którzy badają ten okres, między innymi dr Robert Spałek, raczej potwierdzają słowa, które tam padły, niż zaprzeczają. Mam tu na myśli rozmowę Jakuba Bermana z Teresą Tarańską z książki Oni. I sam Berman w tej książce przyznaje, oczywiście te rozmowy były prowadzone już w latach 80., na początku 80., część rozmów po stanie wojennych, więc Berman oczywiście już ma inną perspektywę oceny tych wydarzeń. Zdarzeń, ale sam Berman przyznaje, że to jest błąd, dlatego że nic tak nie wzmocniło Kościoła i samego księdza prymasa, jak właśnie owo zatrzymanie i jego wyjście w 56 roku. Zresztą znowu tutaj odsyłam Państwa do tomu trzeciego wspomnień księdza prymasa, Promemoriam, bo to jest kapitalny zapis pewnej podróży duchowej, którą w tym zatrzymaniu ksiądz prymas odbywa. To jest lektura niezależna od zapisków więziennych, które są też arcyciekawe, bo tam się krystalizuje wiele idei księdza prymasa. Przede wszystkim to, co mnie w tej książce ujęło na samym jej początku, nie wiem, czy pan, pani Janie pamięta, tam jest taki moment, jak on trafia do pierwszego miejsca odosobnienia i pierwszą rzecz, jaką robi, to sobie organizuje czas, życie, lekturę, modlitwę i prowadzi ten sam, jak gdyby, zestaw spraw, obowiązków, jak na wolności, to znaczy o tej samej porze wstaje i tak dalej, i tak dalej. No, więcej się oddaje modlitwie i lekturze, no bo jest odizolowany, ale to jest właśnie taki niesamowity obraz pewnej samodyscypliny, która mnie zawsze już, przepraszam, urzekała, jak czytałem Promemoria, że to był człowiek niesamowicie pracowity i niesamowicie zdyscyplinowany, że jak on czasami przedstawia tą listę samych spotkań, czasami ona jest rozwinięta, jakieś tam stwierdzenia, obserwacja, czasami tylko przywołuje, z kim się danego dnia widział i tak wyłącza te wszystkie sprawy, które są, nazwijmy to, tajne, bo też odpowiadał za Kościół na wschodzie i tego już ksiądz prymas niestety w promemoria bardzo zdawkowo, może jakieś tam różne kwestie porusza, obawiając się, że zapiski mogłyby wpaść w ręce UB czy później SB, ale to jest niesamowita podróż, którą on odbywa. I rzeczywiście jest taki tom, chyba w tomie trzecim ta relacja się kończy, bo na początku czwartego, już teraz nie pamiętam, kiedy właśnie przyjeżdża Zenon Kliszko między innymi do ostatniego miejsca odosobnienia i zaczynają prowadzić negocjacje, ale on już z takiego punktu w zasadzie bardzo pokornego w stosunku do tych, którzy księdza prymasa aresztowali. Czy rzeczywiście też dla ruchu księży patriotów, panie doktorze, ten 56 to jest koniec? To znaczy, to już nie ma sensu, to już nie jest istotne dla komunistów, to już nie jest żadne narzędzie gry.
To jest ciekawe pytanie. Zrobię tylko takie małe zastrzeżenie, szanowni państwo, bo niestety czasami słyszę taki pogłos i swój głos, który się gdzieś tam odbija w słuchawkach i troszkę mi zaburza czasami opowieść i dlatego się czasami lekko zacina, więc przepraszam, to jakieś pewnie tutaj techniczne kwestie. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście najpierw ten rok 53, kiedy księżom patriotom, tak jak mówiłem wcześniej, wydaje się, że od tego momentu to oni będą, powiedzmy, tą główną linią kościoła, że będą wyznaczali tą główną linię. I w moim przekonaniu taki scenariusz mógł być realny i pewna powtórka z tego, do czego doszło na Węgrzech, gdzie ten ruch księży pokoju, ruch analogiczny wobec ruchu księży patriotów w Polsce, no osiągnął rzeczywiście znaczne sukcesy, znaczne wpływy i jego obecność w tej przestrzeni, powiedziałbym, religijnej, kościelnej, jeszcze w latach 90. na Węgrzech była bardzo silna. U nas w pewnym stopniu było to realne, ale absolutnie nie doszło do powtórki tego scenariusza węgierskiego. I oczywiście to się wiązało z tą niezwykle silną pozycją prymasa Wyszyńskiego, jego pozycją społeczną i właściwie także społeczną i polityczną. I w momencie, kiedy prymas wychodzi na wolność, to ruch księży patriotów można powiedzieć, że jest w swojej fazie schyłkowej, a w trakcie tej tak zwanej październikowej odwilży cały ten parasol ochronny, który nad księżmi patriotami roztaczała partia, Urząd Bezpieczeństwa, także administracja wyznaniowa, zostaje zwinięty, a księża patrioci właściwie zostają pozostawieni sami sobie. I w tym momencie rzeczywiście mamy do czynienia z pewną próbą rozliczenia tego środowiska. Rządcy diecezji wzywają na rozmowy księży patriotów. Wielu z nich zostaje zmuszona do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Część opuszcza daną diecezję. Niektórzy zrzucają sutanny, inni emigrują. Wielu przyjmuje też taką postawę, no, można powiedzieć, kiedy wcześniej byli bardzo krytyczni wobec hierarchii kościelnej, starają się nadrobić ten stracony czas i stają się bardzo lojalni, tą swoją lojalność wręcz w taki karykaturalny sposób wyrażają podczas tych rozmów. Ale rzeczywiście tak można powiedzieć, że w momencie roku 56 i 7 ruch księży patriotów właściwie przestaje istnieć w tym dotychczasowym kształcie. Nawet prymas Wyszyński używa w 58 roku takiego sformułowania wobec tego środowiska, które dzisiaj pewnie uznane byłoby za niepoprawne polityczne, bo mówi o księżach patriotach: Murzyn zrobił swoje, Murzyn może odejść. Oczywiście chodzi o to, że Murzyn zrobił, czyli księża patrioci zrobili wobec władz komunistycznych to, co mieli zrobić, a teraz zostali pozostawieni samym sobie. No ale trochę prymas Wyszyński jednak nie ma racji, bo do reaktywacji ruchu oczywiście dochodzi. Mamy tutaj rok 59, kiedy przy Zrzeszeniu Katolików Caritas, czyli przy tym Caritasie przejętym przez państwo w roku 50, przekształconym w Zrzeszenie Katolików Caritas, powstają właśnie koła księży Caritas, które są tak naprawdę takimi spadkobiercami tej działalności księży patriotów z lat 49-56, więc do pewnej reaktywacji dochodzi. Natomiast nigdy już księża postępowi nie mają tak silnej pozycji, jak w latach, o których rozmawialiśmy wcześniej. Ale też zwróciłbym uwagę w ogóle, panie redaktorze, na jedną ważną rzecz, może też ciekawą dla naszych słuchaczy, że właściwie władze komunistyczne po 1945 roku całkowicie rezygnują z tej strategii walki z Kościołem przy pomocy organizacji antyreligijnych, antyklerykalnych, tych, poprzez których można byłoby ten proces laicyzacji społeczeństwa realizować. Dość powiedzieć, że jedyna powojenna organizacja laicka, czyli Stowarzyszenie Myśli Wolnej, zostaje zlikwidowana w 1951 roku. Ona jest komunistom w Polsce niepotrzebna. Natomiast po 1956 roku komuniści wracają do tej koncepcji walki z religią, z kościołem poprzez organizacje laickie. Powstaje Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, Towarzystwo Myśli Wolnej, które w pewnym stopniu nawiązują do Związku Wojących Bezbożników działających w Związku Sowieckim wcześniej, oczywiście w pewnym stopniu. Więc po 1956 roku niejako mamy do czynienia z realizacją no, tej polityki walki z Kościołem dwutorowo poprzez organizacje laickie, ale także reaktywowany Ruch Księży Patriotów w 1959 roku. No i nie zapominajmy, że wciąż silny PAKS i środowisko Bolesława-Piaseckiego. Więc tak to bym widział, jeśli chodzi o rok 56 i jego następstwa.
Ostatnie pytanie, panie doktorze, które mnie nurtuje. W jaki sposób wierni reagowali na księży patriotów? Czy to była tylko gra między władzami Wyszyńskim a Watykanem? Próba rozbicia kościoła od środka, próba wpływu na niego, zmiany kierunków. A jak sami wierni reagowali na księży patriotów? Czy oni rzeczywiście cieszyli się jakimś poważaniem, zainteresowaniem? Jak to wyglądało w praktyce?
Bardzo różnie. Część księży patriotów do dziś, tak jak wynika z moich badań i rozmów, które przeprowadziłem, do dziś postrzegani są przez parafian jako, nie wiem, sprawni organizatorzy, jako budowniczy kościołów, jako dobrzy duszpasterze. Byli naprawdę, było kilku liderów księży patriotów, którzy do dziś są bardzo dobrze wspominani i oni w pewnym stopniu rzeczywiście cieszyli się dużym autorytetem w tych lokalnych społecznościach, w swoich parafiach. Natomiast część księży patriotów, szczególnie z powodu, bym powiedział, takich problemów natury moralnej, czyli prowadzenia jakiegoś podwójnego życia, utrzymywania kontaktów, nie wiem, intymnych z kobietami, rzadziej z mężczyznami, chociaż to też się zdarzało, nie wiem, z powodu jakiegoś nałogu alkoholowego, no byli właściwie od samego początku traktowali przez parafian no, bardzo negatywnie, z dużym dystansem. Mamy do czynienia z przykładami pism parafian do rządców diecezji po to, by, że tak powiem, usunąć danego księdza patriotę z parafii. Zresztą to też pokazuje rok 56, kiedy część parafian, po prostu mówiąc symbolicznie, chociaż nie do końca, na taczkach wywozi część księży patriotów swoich parafian, to znaczy oni mają ich tak dość i tego, jakie życie prowadzą, jak często niemoralne życie prowadzą, że po prostu dochodzi często do samosądów, a nawet do rękoczynów. Część duchownych po prostu jest ofiarą na przykład pobić ze strony swoich parafian. Więc tak jak mówiłem na początku, widzimy tutaj bardzo dużą złożoność. Zresztą sami księża patrioci to też jest no, zróżnicowane środowisko. Oni byli pozyskiwani do współpracy na bazie różnych kompromatów, nie tylko tych dotyczących, powiedziałbym, tego podwójnego życia moralnego, ale takim kompromatem dla władz komunistycznych mogło być, nie wiem, udział w polskich siłach zbrojnych na Zachodzie, czy zaangażowanie w, nie wiem, podziemie akowskie w czasie II wojny światowej. To dla komunistów był kompromat. Taki ksiądz ulegał szantażowi, groźbie, że nie wiem, z powodu twojej działalności z okresu wojny trafisz do więzienia, będziesz przesłuchiwany, nie wiadomo, czy z tego więzienia później wyjdziesz. I po prostu godzili się na współpracę. I tacy księża, powiedziałbym, takiej dość ładnej karcie, chociażby z okresu wojny, mieli bardzo duży autorytet w lokalnych społecznościach. No i oni byli zupełnie inaczej traktowani, jak ci, którzy mieli różne problemy moralne. Więc tutaj pełne spektrum, moim zdaniem, i to jest też dość ciekawe w całej tej historii o księżach patriotach.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa odsyłam bądź do którejś z 13 księgarni stacjonarnych w Polsce Instytutu Pamięci Narodowej. Przede wszystkim znajdą Państwo za pośrednictwem strony Instytutu Pamięci Narodowej książkę ipn.gov.pl. Polityka na ambonie, dr Jan Chlebowicz. My jeszcze, mam
Dziękuję bardzo.
nadzieję, niedługo o książce i o samym tym procesie badawczym pana będziemy mogli porozmawiać. Dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem był dr Jan Chlebowicz, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku.